wakacje to czas wyjazdów, czas urlopów, poznawania nowych miejsc i nowych ludzi, jak również czas na refleksję. Zechciejmy zatem wybrać się i my, przynajmniej w wyobraźni, w sercu, do środkowej Palestyny, tam na górę Tabor, górę o wysokości około 560 metrów, położoną niedaleko jeziora Genezaret. Tam bowiem zaprasza nas dzisiejsza Ewangelia na święto Przemienienia Pańskiego. Co takiego się tam wydarzyło? Oto jeszcze raz prześledźmy opisane fakty. Pan Jezus podąża do Jerozolimy razem ze swoimi uczniami, po drodze naucza, dokonuje różnych cudów, uzdrowienia, wyrzucania złych duchów, ale też uświadamia uczniom, że tam w Jerozolimie, dokąd podąża, będzie odrzucony, wyszydzony, umęczony i ukrzyżowany, ale też tam dokona się jego zmartwychwstanie. Uczniowie tego nie rozumieją, nie pojmują, co do nich mówi, wręcz buntują się. Pewnego razu święty Piotr mówi: Panie, to nie może na Ciebie przyjść. A Pan Jezus w odpowiedzi na to mówi surowym tonem: odejdź ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Oczywiście to określenie odejdź ode mnie, szatanie, nie jest nazwaniem Piotra szatana, lecz zwróceniem się do tego, który podsuwa Piotrowi złe myśli, do złego ducha. I Pan Jezus bierze trzech uczniów Piotra, Jakuba i Jana na ową górę, jak ewangelista określa, wysoką, choć trudno powiedzieć, żeby ona była aż tak bardzo wysoka. I tam modli się, jak to miał w zwyczaju. I w czasie, gdy się modlił, jego twarz stała się promienna, jak słońce, a szaty białe, tak, że żaden z wytwórców sukna nie jest w stanie czegoś takiego wytworzyć. I przy Jezusie pojawiają się Mojżesz i Eliasz. Mojżesz, patriarcha, który wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej, który nadał narodowi wybranemu prawo religijne i prawo moralne, uosabia w ogóle prawodawstwo Starego Testamentu. A druga z postaci to Eliasz, prorok jak ogień, prorok niezwykły, jeden z największych proroków żyjący około 6 wieków przed Chrystusem. On z kolei uosabia wszystkie proroctwa Starego Testamentu. I zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, w księgach Starego Testamentu są zapowiedzi, że Mojżesz, zwłaszcza Eliasz, ukaże się w czasach ostatecznych. W czasach, gdy przyjdzie Mesjasz, gdy przyjdzie Zbawiciel. I tak się de facto staje. Przyszli razem z Jezusem, modlą się na górze Przemienienia. I drugi szczegół, a mianowicie Jezus mówi o sobie, że przyszedł wypełnić prawo i proroków. Ci dwaj, Mojżesz i Eliasz, Mojżesz uosabiający prawo i Eliasz uosabiający proroctwa, potwierdzają Jego tożsamość jako Mesjasza. W tym momencie otacza ich obłok świetlisty, a z obłoku odzywa się głos z nieba, głos Ojca. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Głos z nieba potwierdza tożsamość Jezusa, potwierdza, że On jest prawdziwym Mesjaszem, tym, który przyszedł zbawić ludzkość. A jaka jest reakcja uczniów? Oto w pierwszej chwili Piotr i pozostali uczniowie czują się szczęśliwi, czują się w sposób niezwykły. Daje temu wyraz Piotr, który mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Panie, dobrze nam tu być. Czujemy się szczęśliwi. Jest tak wzruszony i poruszony tym, co widzi, że mówi rzeczy trochę niedorzeczne. Mówi: jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Rzecz jasna, że tu nie chodzi o taki namiot, jak stawiają harcerze na pikniku czy na obozie. To jest kwestia tłumaczenia na język polski. Raczej chodzi o rodzaj pomnika czy małej kaplicy, czegoś, co by upamiętniało zarówno te wielkie osoby, jak i wydarzenie, które tam miało miejsce. Ale przecież nie o to chodzi, aby tak szczególne przeżycia upamiętniać pomnikami. Chodzi raczej o coś innego. Jezus celowo bierze apostołów, którzy nie rozumieją konieczności i całego Bożego planu zbawienia, bierze ich na górę, pokazuje im swoją chwałę. Chwałę, jaką dostąpi w niebie po zmartwychwstaniu. Jezus pokazuje im swoje bóstwo, majestat swój. Toteż kiedy usłyszeli głos z nieba, Ty jesteś mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, padają na twarz dla z wyrazu szacunku, ale też i z przerażenia przed Bożym majestatem, który im się objawia. Jezus mówi, wstańcie, nie lękajcie się. Jezus daje im doświadczyć nieba, tego, co jest po zmartwychwstaniu, aby zrozumieli, że nie krzyż, nie męka, która go czeka w Jerozolimie, jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem jest zmartwychwstanie. Pełnią wszystkiego, co się dzieje, jest wieczność, jest niebo, jest Królestwo Boże, jest blask chwały, jaką pozwolił im doświadczyć. I w takiej perspektywie mają uczniowie patrzeć na mękę i śmierć Chrystusa. W perspektywie zmartwychwstania, w perspektywie życia wiecznego, w perspektywie nieba. Siostry, bracia, i to jest dla nas zasadnicza lekcja w tym dniu, w święto Przemienienia Pańskiego. My także bowiem w naszym życiu, w naszej wędrówce przez życie doświadczamy wielu przeciwności, wielu trudów, wielu krzyży, czy to choroby, cierpienia, starości, niepowodzeń w pracy czy w życiu rodzinnym, czy wielu, wielu innych trudów. Ale to nie jest wyznacznik, to nie jest miara ludzkiego losu, to nie jest cel. Na to wszystko trzeba spojrzeć w zupełnie innej perspektywie. W perspektywie wieczności, w perspektywie nieba, do którego zostaliśmy przeznaczeni już od stworzenia, a szczególnie od chwili przyjęcia Chrztu Świętego. Właśnie przeżywamy sakrament Chrztu Świętego, który powinien nam uświadomić nasze przeznaczenie dla nieba. Przez chrzest każdy z nas i te dzieci też za chwilę staną się przybytkiem Przenajświętszej Trójcy. Przez chrzest otrzymujemy zadatek, pewność, niejako gwarancję, obywatelstwo nieba. Otrzymujemy miejsce w niebie, które jest wyłącznie dla każdego z nas zarezerwowane. Jeśli my go nie zajmiemy, na wieczność całą pozostanie puste. Trzeba więc na swoje życie, na swoje powołanie, na te wszystkie sprawy małe i duże, jakie dzieją się w naszym życiu, spojrzeć z perspektywy ostatecznego celu, którego blask, którego przedsmak okazał swoim uczniom Pan Jezus. Kochani, to ważna dla nas sprawa, dlatego że współcześnie poddaje się w wątpliwość rzeczywistość nieba. Nawet ludzie wierzący, czy ci, którzy deklarują się jako wierzący, katolicy, kwestionują rzeczywistość nieba. Są teologowie, którzy powątpiewają, czy istnieje niebo, czy istnieje wieczne potępienie, a więc piekło, czy istnieje czyściec, czy w ogóle cokolwiek tam jest po tej drugiej stronie życia. A jeżeli już dopuszczamy taką myśl, to często wyobrażenia o niebie mamy bardzo naiwne. Z dzieciństwa pamiętam taki film prześmiewczy, kiedy jeszcze była telewizja czarno-biała, który pokazywał niebo. Mnie jako dziecku utkwił ten obraz i był bardzo niepokojący. Otóż Niebo było przedstawione jako właśnie szwędający się po jakichś szarych przestrzeniach, korytarzach aniołowie z wielkimi skrzydłami niewygodnymi, którymi ciągle zaczepiali o coś tam, znudzeni, zmęczeni, tacy snujący się, ziewający bez przerwy i co chwilę zwoływani na próbę chórów anielskich i próbowali zaśpiewać trzykrotne Alleluja i ciągle się nie udawało i ciągle od nowa. To jest kpina z nieba. Niebo pokazane jako wieczna nuda, jako bezczynność, jako właśnie rodzaj wypoczywania, a raczej bezczynności. Być może taki obraz kształtuje się w naszej świadomości dlatego, że za zmarłych modlimy się starożytną modlitwą wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Ale to nie jest odpoczynek w takim sensie wakacyjnym, położyć się na słońcu i leżeć cały dzień. Nie o taki odpoczynek chodzi. To jest fałszywe wyobrażenie nieba. Bo czym jest niebo? Wielu mówi, że wiadomo, czy to niebo jest, wiadomo, gdzie ono jest. Kiedyś w latach 60., kiedy Gagarin poleciał w kosmos po raz pierwszy, to potem ci wszyscy ideolodzy mówili, no proszę, Gagarin był w niebie, Boga nie spotkał i nieba właściwie nie widział, nie widział niczego, więc ich nie ma. No, tak prymitywne argumenty zasługują tylko na uśmiech politowania. Żyjący w XVII wieku we Wrocławiu Johannes Scheffler, mistyk, poeta, znany jako Anioł Ślązak, w takiej sentencji, której pozostawił bardzo wiele, a które tłumaczył Adam Mickiewicz, powiada, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej niż serce człowieka. Że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej niż serce człowieka. Bo właśnie istotą nieba jest Bóg. Bóg, który jest miłością. I niebo to nie jest miejsce gdzieś tam, w górze albo gdzieś tam daleko. Tak jak piekło też nie jest gdzieś tam pod ziemią. Niebo i piekło i czyściec to nie miejsce, to stan. Stan ducha, który już jest tu i teraz. Na to wskazuje nasz język. W języku potocznym ktoś, kto czuje się szczęśliwy, spełniony, otoczony miłością, jest mu po prostu dobrze, skłonny jest powiedzieć dobrze mi jak w niebie. A o człowieku, który jest dobry dla niego, usłużny, zatroskany, mówi jesteś aniołem. I odwrotnie, w języku potocznym, w sytuacji, gdy mamy różne nieszczęścia, kłopoty, gdy otacza nas nienawiść, agresja, wulgarność, chamstwo, brzydota, co powiemy? Mamy piekło w domu. Albo o człowieku mówimy, że z piekła rodem. Więc nawet język potoczny zdaje się wskazywać, że te rzeczywistości ostateczne, one już tu są. Już tu, teraz, w ziemskim życiu my w nich jakoś uczestniczymy. My ich jakoś doświadczamy, choć tylko przejściowo, choć tylko chwilowo, ale po śmierci staną się one naszym udziałem na zawsze, na całą wieczność, w sposób nieodwołalny. A zatem niebo to stan zjednoczenia z Bogiem, który jest miłością. I to jest nasze przeznaczenie. Bóg jest bliżej niż serce człowieka. On nas ożywia, podtrzymuje nas w istnieniu, tak jak w powietrzu jesteśmy zanurzeni. I dopiero gdy nam brakuje powietrza albo jest zbyt gorąco, uświadamiamy sobie kłopot z powietrzem, ale tak na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak samo jesteśmy zanurzeni w Bożej miłości. I kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, kiedy doświadczamy, zaczynamy tej Bożej miłości na samych sobie, to już wchodzimy w przestrzeń nieba, w tę rzeczywistość, do której zostaliśmy przeznaczeni, do której zostaliśmy powołani. Takie zjednoczenie z Bogiem dokonuje się przez modlitwę, przez sakramenty, szczególnie przez Eucharystię. Kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, Bóg wynika w nas. W swoim ciele, które spożywamy, wnika we wszystkie zakamarki naszego ciała. Jesteśmy w Bogu zanurzeni. Już uczestniczymy, już smakujemy rzeczywistości nieba, choć jest ona utracalna wskutek grzechu. Niebo zaczyna się już tutaj. I to jest nasze przeznaczenie, to jest nasz cel. To chce nam pokazać Chrystus na górze przemienienia, pokazując swój majestat, swoje bóstwo. I to jest cel, do którego trzeba nam dążyć. Ojciec Święty Jan Paweł II bodajże 6 czerwca 1987 roku w czasie kolejnej pielgrzymki do ojczyzny, spotykając się z młodzieżą na Franciszkańskiej w Krakowie, w słynnym papieskim oknie, w takim zaimprowizowanym przemówieniu powiedział kilka zdań. Jedno z nich bardzo mnie poruszyło i bardzo uderzyło. Powiedział tak: człowiek jest mocny świadomością celu. Człowiek jest mocny świadomością celu. Mówił to do ludzi młodych. To znaczy, jeżeli człowiek ma cel, wie, czego chce, ma jakąś swoją życiową pasję, to temu celowi, tej pasji podporządkowuje swój czas, swoje wszystkie sprawy, nie marnuje czasu i życia na błahostki, ale przygotowuje się, robi wszystko, co możliwe, aby ten cel zrealizować. Jest mocny, osiąga sukces. Ale jeżeli człowiek nie ma celu w życiu, to żyje jak liść, jak śmieć miotany wiatrem. Nie wie, po co żyje i jak to mówi się na co dzień, jakoś to będzie. Typowe polskie powiedzenie, jakoś tam będzie. Tylko ciekawe, czy jak staniemy po drugiej stronie życia, przed obliczem Bożym, na sądzie Bożym, też powiemy: Panie Boże, no jakoś to będzie, no jakoś to załatwimy, tak? Otóż człowiek jest mocny świadomością celu. Trzeba nam uświadomić sobie, jaki jest ostateczny cel mojego życia. Mamy w życiu różne cele pośrednie. Wychowanie dzieci, zbudowanie domu, zrobienie studiów, czy jakieś inne zadania sobie wytyczamy. Wszystko jest ważne i piękne. Ale jaki jest ostateczny cel? Czemu to wszystko jest podporządkowane? Odpowiedź jest jedna dla człowieka wierzącego. Ostatecznym celem jest niebo. Jest życie wieczne z Chrystusem zmartwychwstałym. I trzeba nam tak żyć, abyśmy ten cel osiągnęli. Doktor Kościoła, biskup Genewy, zmarły w 1622 roku, święty Franciszek z Salezy, w jednej ze swoich dzieł napisał takie stwierdzenie, myślę, że bardzo trafne i ważne dla nas. Otóż twierdzi coś takiego, że człowiek, który tak żyje, że może codziennie przystąpić do Komunii Świętej, nie musi się bać śmierci. Może spokojnie umierać. Jeżeli żyjemy na co dzień tak, w stanie łaski, w zjednoczeniu z Chrystusem, że możemy bez popełnienia świętokradztwa przystąpić do Komunii Świętej, możemy spokojnie umierać. Dlaczego? Bo tego samego Chrystusa, którego przyjmujemy w Eucharystii, spotkamy po drugiej stronie życia jako naszego sędziego. Bo niebo zaczyna się już tu, w Eucharystii. Jeżeli jednoczymy się z Chrystusem w Eucharystii, to osiągniemy zjednoczenie z Nim w wieczności. I trzeba nam zatem tak żyć, abyśmy codziennie mogli być u Komunii Świętej. Tak żyć, aby mieć przed oczyma ostateczny cel, jaki pokazał nam Chrystus na górze przemienienia. A jest nim niebo. I obyśmy kiedyś tam, trafiając, mogli usłyszeć te słowa, które usłyszeli apostołowie w stosunku do Jezusa. Tyś, Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie.